a znaczy fenomen. No, krawaty wiązał lewą i prawą nogę. Podanie na 50 metrów na nos. Słynne rogale. Nawet z kornera bramki w meczu z Portugalią na 1-1 na Śląskim. No co jeszcze mogę powiedzieć? Na 100, na 50 karnych, 50 karnych było w siatce. To już chyba powiedziałem, więcej nie trzeba mówić. Ale mówię, jeszcze raz to też wspominałem. Pamiętam, jak kogoś przechytrzył, komuś siatkę zrobił, albo strzelił bramkę, to miał taki półuśmiech. Bo każdy raz na miesiąc mówił jakieś zdanie, ale jak to takie hi, miał takie charakterystyczne. Mówię, i to jest na pewno, ale trzeba było się głęboko zastanawiać, bo konkurent w tej już tym roczniku, bo Kazio był 47 rocznik.
Ich słowo wytłumaczenia po czerwonych gitarach. Tak się czerwone gitary rozpędziły z tą piosenką, że nie dały prowadzącemu nawet wyjść. Po czerwonych gitarach był fragment rozmowy, którą miałem przyjemność odbyć wczoraj w Warszawie, w warszawskiej kawiarni z panem Jackiem Gmochem, wybitnym trenerem piłki nożnej, współpracownikiem Kazimierza Górskiego i człowiekiem, który kierował reprezentacją Polski podczas mundialu w 1978 roku w Argentynie. A słowa dotyczyły oczywiście legendarnego Kazimierza Dejny, którego już nie ma na świecie, ale kibice, zwłaszcza w Warszawie, cały czas o tym wielkim piłkarzu pamiętają. A zbliżają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Świat cały czas kręci się wokół piłki, także dla kolejnych pokoleń. W studiu jest ktoś, kogo chyba nie było na świecie, kiedy Kazimierz Dejna grał. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak pan się nazywa?
Józef Skowroński.
Jest z nami pan Józef Skowroński i pan Józef Skowroński przyniósł ze sobą książkę. Książka dotyczy futbolu. Co to jest za książka, proszę powiedzieć?
To jest książka dla dzieci o piłce nożnej, ale właściwie tak naprawdę od takich podstaw, bo chodzi o to, żeby wytłumaczyć po prostu najprostsze rzeczy, takie jak spalony albo na czym polega praca sędziego. Jest to właściwie książka bardzo ogólna.
Książka bardzo ogólna, ale nie jest wcale tak ogólna, bo tu jest bardzo wiele różnych szczegółów. Są rysunki stadionów, są piłkarze z dawnych epok. Pana ulubiony piłkarz?
W ogóle czy teraz?
W ogóle.
Ronaldinho.
Dlaczego?
Bo potrafił zrobić z piłką to, czego moim zdaniem nikt ani nie potrafił, ani teraz nie potrafi zrobić.
Czyli potrafił zawiązać nogą krawat.
No, myślę, że byłby w stanie coś takiego też uczynić.
A teraz pośród tych piłkarzy, którzy w tej chwili grają?
No teraz to chyba klasycznie Leo Messi, ale też Andres Iniesta, który kończy karierę, jest takim piłkarzem, którego uwielbiam oglądać.
Czyli woli pan w takim razie tych piłkarzy z południa, ten futbol taki południowy, ognisty, temperamentny, a nie tą niemiecką machinę komputerową?
Niemieckiego futbolu, to prawda, za niemieckim futbolem nie przepadam, ale jest jeszcze angielska piłka nożna, która mi się bardzo podoba. Na przykład takim piłkarzem, którego bardzo cenię, właściwie to ceniłem, był Steven Gerrard z Liverpoolu. Który...
A jeśli chodzi o polską piłkę nożną?
No właśnie w tej książce można znaleźć też aspekty takie historyczne i przedstawiłem w niej paru polskich piłkarzy, którzy już nie grają. Jest tam właśnie Kazimierz Dejna, jest Jan Tomaszewski, Zbigniew Boniek i myślę, że też... To, że oni akurat się tam znaleźli, wiąże się z tym, że zdarza mi się oglądać powtórki ich bramek albo ich parad, tak jak w przypadku Tomaszewskiego i właśnie ten polski futbol z lat 70. można powiedzieć, mimo że się jeszcze wtedy mnie nie było na świecie, bardzo mi się podoba.
No właśnie, ale ten futbol był zupełnie inny, był jakby taki trochę wolniejszy, mniej trochę taki komputerowy, prawda?
To prawda, że jak się ogląda, to widać wielką różnicę. Wynika, myślę, ona przede wszystkim ze zmiany trochę przepisów, a trochę też takiego, no, takiego stylu, w jakim piłkarze są szkoleni, w jakim piłka nożna jest postrzegana na świecie. Myślę, że dzisiaj znaleźliśmy wiele więcej osób, które trenują właśnie jako młodzi i to jakoś, moim zdaniem, przyspiesza też.
Ale pan nie jest tylko teoretykiem, pan też gra.
Znaczy, gram, ale amatorsko, powiedzmy, nie profesjonalnie.
A gdzie?
Po prostu. Dla siebie. Wcześniej trenowałem trochę, ale teraz już nie.
Tutaj są też wielkie stadiony, czy jakiś wielki stadion na świecie pan widział?
Tak, no miałem przyjemność być na największym stadionie w Europie, na Camp Nou, czyli stadionie FC Barcelony na meczu Barcelona-Espanyol w zeszłym roku bodajże.
Jak na tym tle jest nasz Stadion Narodowy?
No nasz Stadion Narodowy jest jedyny w swoim rodzaju. Jest bardzo duży. Cechuje go też to, że znajduje się praktycznie w centrum miasta. Wydaje mi się, ja mam tylko zawsze jedną taką rzecz, której żałuję, kiedy patrzę na Stadion Narodowy, mianowicie to, że on właśnie jest taki wielki z zewnątrz, a mieści no, niecałych 60, no, około 60 tysięcy osób, z tego co pamiętam, i co na przykład nie pozwala mu na za bardzo, na, nie daje mu szansy za bardzo na to, żeby gościł na przykład finał Ligi Mistrzów w przyszłości, a żałuję, że...
Ja cały czas przeglądam tą bardzo ciekawą książkę, którą mam nadzieję, że tutaj uda mi się porwać dla mojego syna. Kto jest autorem tych świetnych rysunków?
Autorem rysunków jest pani Agnieszka Malman, która cały projekt graficzny prowadziła.
Właściwie dla jakiej kategorii wiekowej ta książka jest przeznaczona?
Ja bym tak powiedział, że od myślę, że można spokojnie od 6 lat do 10-11, bo potem już kiedy ktoś naprawdę pasjonuje się piłką nożną, to już zaczyna to praktycznie już to wszystko, co ja tam powiedziałem, zaczyna rozumieć perfekcyjnie, zaczyna wiedzieć, o co chodzi i już by się z tej książki więcej nie nauczył.
Autorem rysunków, jak słyszeliśmy, jest kobieta, wydawnictwo nazywa się Muchomor. Czy jak ktoś, kto nie wie nic o piłce nożnej, tą książkę przejrzy, to będzie wiedział, na czym polega Spalony?
Będzie wiedział, zdecydowanie. Myślę, że w ogóle nie trzeba się jakoś bardzo interesować piłką nożną, żeby wziąć tę książkę, bo oczywiście jest ona szczegółowa i można w niej znaleźć mnóstwo informacji na temat piłki nożnej, ale tak jak powiedziałem słowem wstępu, mimo wszystko jest dosyć ogólna i nie jest ukierunkowana w jakąś konkretną stronę.
Książka pana Józefa Skowrońskiego i pani Agnieszki Malmon, Gol, książka do rysowania, wydawnictwo Muchomor, dla młodszych i dla starszych, którzy interesują się futbolem, albo jak chce ktoś komuś wytłumaczyć, na czym polega ta jedyna w swoim rodzaju gra. Ostatnie pytanie, nie, dwa ostatnie pytania. Jeden pana ulubiony klub, któremu pan kibicuje?
No, są takie dwa kluby, jest to właśnie Liverpool i Barcelona, myślę, że to też wynika z tego, że tych piłkarzy wymieniłem.
Drugiego pytania nie mogę nie zadać na zakończenie. Kto będzie mistrzem świata?
No, ja nie mogę odpowiedzieć inaczej niż Polskę. No.
Po prostu. A teraz posłuchamy piosenki. Proszę tą piosenkę przez chwilę przynajmniej zapowiedzieć.
Jestem kibicem Liverpoolu i Barcelony, tak jak powiedziałem, ale właśnie Liverpool jest takim klubem, którego kibiców też bardzo sobie cenię. Więc nie mogłem nie powiedzieć w tej książce o najsłynniejszym hymnie piłkarskim, jaki istnieje, czyli You Will Never Walk Alone, który jest hymnem właśnie tego klubu z Liverpoolu.
You Will Never Walk Alone w poranku wnet. Pan Józef Skowroński był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Godzina 7:55, a poranek wnet wraca do spraw niepiłkarskich. Chciałbym się powiedzieć, że niestety, ale dlaczego nie? Inne sprawy też są ciekawe. W Paryżu jest pan Piotr Wit. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Dla mnie polski Stadion Narodowy ma jedną zasadniczą wadę, to znaczy jest nieopisanej szpetoty z zewnątrz. Chodzi o tę szachownicę, która miała być biało-czerwona, a zrobiła się nie wiadomo jaka. A stosunek Francuzów do piłki nożnej jest, powiedziałbym, ambiwalentny. Im większe trudności polityczne, tym więcej mówi się o futbolu. Ostatnio mówi się tylko o futbolu, po całych dniach. Kto ma cierpliwość doczekać do nocy, może usłyszeć trochę o sankcjach nałożonych na Iran przez wuja Trumpa. Musiał to być podstawowy temat szczytu europejskiego, z którego nic nie wynikło. Chodzi o ogromne pieniądze, a może nawet o jeszcze więcej. Niemcy nie chcą walczyć z wujkiem Trumpem. Większość komentatorów francuskich radzi także, by se soumettre, podporządkować się dyktatowi amerykańskiemu. Ale jak tu się podporządkować? Jak zrezygnować z wymiany handlowej z Iranem, skoro w Iran zainwestowały już ogromne pieniądze największe francuskie przedsiębiorstwa? Gigant naftowy Total zaangażował miliardowe sumy z myślą o rychłej eksploatacji największych na świecie złóż gazu ziemnego. To jest 57 milionów metrów sześciennych gazu dziennie. Olbrzymie laboratoria medyczne Sanofi wydały pieniądze na budowę swojej filii irańsko-bliskowschodniej. Wielkie inwestycje i jeszcze większe nadzieje żywią Peugeot Citroën, to jest jedna firma, to jest 30% irańskiego rynku samochodowego, i Renault. A przede wszystkim Airbus wspólnie z Boeingiem podpisał Airbus z Iranem umowę na sprzedaż 400 samolotów. I co? Zostawić to wszystko? Oficjalne stanowisko Unii Europejskiej przedstawił Europejski Komisarz do Spraw Ekonomicznych, Finansowych i Podatkowych Unii Celnej. Pierre Moscovici otworzył usta, żeby nic nie powiedzieć, chyba żeby za wyraz nieugiętego stanowiska uznać jego wielokrotnie powtarzaną radę, że należy intensywnie szukać rozwiązania. Rada tyleż pusta, co nieprawdziwa. Unia miała wiele czasu na odnalezienie stanowiska. Projekty amerykańskie znane były Europejczykom znacznie wcześniej, zanim prezydent Trump je zatwierdził i opublikował. Od momentu objęcia przez niego władzy kontakty amerykańskie z Iranem praktycznie ustały. Groźba przybrała konkretny wyraz, kiedy premier Netanyahu oskarżył Iran o dalsze prowadzenie ukradkiem doświadczeń nuklearnych zmierzających do produkcji bomby. Ale nawet gdyby tych zwiastunów nie było, to przecież Europa, a w szczególności Francja, posiada na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych służby wywiadu, które musiały poinformować kierownictwo państw Unii Europejskiej o planach amerykańskich. Czyż nie po to, aby zmienić decyzję prezydenta Trumpa, pojechali do Waszyngtonu prezydent Macron z żoną Brigitte? Czy nie po to podążyła ich śladami kanclerz Merkel? I w tym samym czasie prezydent Trump uznał Jerozolimę, do tej pory podzieloną, za jedyną stolicę Izraela, przenosząc do świętego miasta ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu. Traktat z Iranem, zawarty uroczyście w Wiedniu w dniu francuskiego święta narodowego 14 lipca 2015 roku, zakładał ustępstwa obydwu stron. Stany Zjednoczone odstąpią od ciężkich sankcji ekonomicznych nałożonych na Iran i w zamian za to ten ostatni zatrzyma pracę nad bombą. Jako świadectwo dobrej woli Iran nakazał otworzyć swoje ośrodki badawcze, aby inspektorzy międzynarodowi mogli stwierdzić wykonanie przyrzeczeń. No istotnie, inspekcje prowadzone regularnie od czasu podpisania traktatu nie wykazały uchybień, co jednak nie przekonało prezydenta Stanów Zjednoczonych. Opierając się na danych wywiadu izraelskiego, wuj Trump oskarżył Iran o kłamstwo i dalsze potajemne prowadzenie badań. Unieważniając traktat atomowy z Iranem, zapowiedział zarazem powrót do dawnych sankcji i przestrzegł świat, że kto by próbował, mimo amerykańskiego zakazu, prowadzić nadal interesy z potępionym państwem, zostanie ukarany również. Groźba poważna. W 2014 roku bank PNB Paribas, bank francuski, został skazany w Ameryce na zapłacenie 9 miliardów dolarów pod groźbą odebrania licencji bankowej. Pociągnięcie to ostatnie z Iranem z punktu widzenia interesów amerykańskich mistrzowskie. Trump jednym kamieniem ubił dwa wróble i przy okazji kilka orłów. Sankcje wchodzą w życie w listopadzie. Przedsiębiorstwa francuskie i europejskie muszą do tego czasu, a niektóre już do 6 sierpnia, wybrać między Iranem i USA, między rynkiem irańskim i amerykańskim. Stracą w każdym wypadku. Uderzenie w Iran grozi rykoszetem w Unię Europejską, która jest najpoważniejszym konkurentem gospodarczym Ameryki. Prawie tyle samo transakcji handlowych na świecie dokonuje się już dzisiaj w euro, co w dolarach. Unia Europejska eksportuje trzykrotnie więcej niż USA i importuje 4 razy więcej. Jest więc pierwszą potęgą gospodarczą świata. Ale brak jej autorytetu politycznego. Nie ma wspólnej polityki zagranicznej ani wspólnej armii. Jedyną jej obronę stanowią oddziały amerykańskie stacjonujące w Europie, obecnie także w Polsce. Minister gospodarki, francuski minister gospodarki, zapowiada nieugięty opór. Nie ulegniemy dyktatowi amerykańskiemu, mówi Bruno Le Maire. Czy rzeczywiście Europa podejmie próbę sił z Ameryką? Czy pani Merkel ogłosi zamknięcie wszystkich baz amerykańskich na terytorium Niemiec? Czy na to nie jest za późno? 30 lat temu obalenie muru berlińskiego odebrało Sojuszowi Atlantyckiemu rację bytu. Europa nie skorzystała z okazji, aby stworzyć własny sojusz obronny planowany przez generała de Gaulle'a już w latach 60. A teraz mamy Brexit. nowy rząd antysystemowy we Włoszech, aferę w Katalonii, śmiertelny cios wymierzony w Polskę i pośrednio w Unię w postaci ustawy amerykańskiej 447 i cios bezpośredni w Unię w postaci afery irańskiej. Ale stąd do obaw o zniknięcie Unii Europejskiej, jak panikują niektórzy, jeszcze daleko. Nie może zniknąć coś, co nigdy nie istniało. Unia Europejska to przecież tylko wspólna waluta, w najlepszym razie Unia Walutowa. Katastrofę wcześniej przewidział francuski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Maurice Allais, w momencie kiedy Unia w obecnym kształcie się konstytuowała na początku lat 90., na podstawie przemyśleń całego życia przestrzegał przed rozpoczynaniem budowy Związku Państw od wspólnej waluty. To jakby zaczynać budowę domu od dachu, mówił, przepowiadając, że brak wspólnej armii i wspólnej polityki zagranicznej doprowadzą do katastrofy budowlanej. Dzieła rozbrojenia dokończył prezydent Chirac, znosząc armię z poboru we Francji, no i zlikwidowano Plateau Albion z francuskimi rakietami z głowicami atomowymi.
O czym opowiadał dla nas z Paryża pan Piotr Witt, godzina 8:02. Bardzo dziękujemy.